Nie tylko gratuluję wczorajszym punktem, aby to było dopiero początek. Życzę wam, żeby Szwedzi i Anglicy i Niemcy i Francuzi mieli złe dni i że razem będziemy się cieszyć za parę tygodni. I też gratuluję, że wybraliście to miejsce zamiast plaży dzisiaj w takim pięknym dniu. Mam nadzieję, że pod koniec będziecie zadowoleni, że dokonaliście taki wybór. Mam dzisiaj przed sobą piąty rozdział Ewangelii Łukasza i Agata pomoże nam, mam nadzieję, z przeczytaniem tego i spróbujemy sukcesywnie przejść przez ten piąty rozdział dosyć szybko, dosyć szybkim tempem, ale mam nadzieję, że to będzie bodziec dla każdego z nas, żebyśmy trochę się zastanawiali nad tymi tematami, które są poruszone w tym rozdziale. Jeżeli pamiętacie, czwarty rozdział, dosyć dawno temu byłem, więc w czwartym rozdziale rozmawialiśmy o wizji Jezusa, że Jezus już jest, właściwie już jest po służbie Jana Chrzciciela, Jezus też jest ochrzczony i Jezus wspomina o swojej wizji w synagodze w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział 18-19 i 5 rozdział właściwie mamy teraz, wejdziemy w jego strategię, w jego służbie. I przede wszystkim chciałem akcentować, przechodząc przez tę Ewangelię Jezusa, Jezusa słowa, Jezusa postawy, Jezusa czyny, żebyśmy się uczyli od Niego, który jest naszym mistrzem. Więc mam nadzieję, że potrafimy w tym momencie popatrzeć na Jezusa, słuchać Go. On jest naszym najlepszym reprezentantem Boga. On jest nam trochę bliżej, bo stał się człowiekiem i w tym momencie tu na tej ziemi i w tym momencie może trochę bardziej go rozumiemy niż Duch Święty, niż Ojciec, bo jest no, podobny do nas w swoim człowieczeństwie. I widzimy teraz w tym rozdziale też taki wątek, jeżeli chodzi o strategię, połączenie nauką z cudami. I to dla nas może być pytanie, jak podejść do takiego tekstu, do takich wydarzeń, które za chwilę przeczytamy. Niewątpliwie te znaki i cuda, które Jezus czyni, staną się uwierzycielnieniem Jego nauczania. Pokazuje Jego autorytet, Jego moc. To bez wątpliwości. Pytanie, coś więcej. Może mamy w dzisiejszym Kościele czasami frakcje czy skrajności w podejściu do tych cudów. Jedne uważają, że powinniśmy doświadczać takie cuda na co dzień, a drudzy, że no, to było tylko coś za czasów Jezusa, więc nie powinniśmy się spodziewać czegoś podobnego. Spróbuję ukierunkować nas gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Agatko.
I pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział mu: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowa zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumieniu wprawił połów ryb, jakiego dokonali. jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim.
W jednej grupie studium biblijnego podzieliłem się ostatnio cytat jednego z uczestników. Rozważaliśmy temat, jak i dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach nie studiują Biblii i dlaczego mają różne podejście do Biblii. I on opowiadał, że był akurat w pracy na wykładzie czy na dyskusję ekspertów gospodarczych, ekonomistów. I ich zadanie było w tym plemium, żeby omawiać gospodarcze sytuacje w makroskali, jakie są powiązania między różnymi aspektami gospodarczymi, żeby zrozumieć makroskala, zrozumieć świat, dokąd się toczy i jaką politykę przyjąć, jeżeli chodzi o gospodarkę. I pod koniec tej godziny był czas na pytania i jeden student, który słuchał tam, podniósł rękę i powiedział: ja mam 100 tysięcy złotych i chciałbym, żebyście panowie powiedzieli mi, jak mam rozmnożyć to, żebym miał 200 tysięcy złotych. I atmosfera, ludzie nie wiedzieli, jak na to odpowiadać, ale skojarzenia mieliśmy właśnie z tym podejściem do Biblii, że tu mamy fachowców, doświadczonych ekonomistów, którzy rozważają wielkie makro sprawy, makro perspektywy. A tu jest student, który podchodzi do tego tak po swojemu. Ja chcę być bogaczy. Nie interesują mi filozofie, jakieś tu powiązania gospodarcze, zrozumienie jakichś powiązań. Nie, to mnie interesuje po prostu to, czy jak ja mogę rozmnożyć swoją kasę. I teraz jak przechodzimy do takiego fragmentu, co z tym zrobić? Przypuszczam, że od tego czasu nie jeden rybak wierzący wybrał się na łowienie ryb i się modlił do Pana Boga, odnosząc się do tego rozdziału. Czyniłeś to dla Piotra, to teraz rób dla mnie. I siedzi i nie łapią. I co jest grane? Dlaczego tam się to się wydarzyło, a dlaczego mi nie? Zapomniałeś o mnie, Panie, nie słuchasz mnie? Preferujesz Piotra, czy może ciebie w ogóle nie ma? Może to jest historia po prostu. Tak jak ten student. 100 tysięcy, chce mieć 200. Zamiast tego, żeby zrozumieć, o co tu chodzi, co jest grane, jaka jest makroskala, makrosprawy, makrotrendy, które powinien zrozumieć. Interesuje się sobą. Zamiast tego, żeby podejść do takiego tekstu, spróbuję zrozumieć, co Pan Bóg zamierza, jaki On jest, dlaczego tak działa. To nas interesuje nie to, tylko czy On zrobi to również dla mnie. Wydaje mi się, że Jezus, i zobaczymy, jak przechodzimy przez kolejne rozdziały, nie tylko uczy, ale też czyni cuda i pytania dlaczego. Ale próbując w międzyczasie, jak jesteśmy przy tym fragmencie, wyciągać parę wniosków. Ciekawe, dlaczego Jezus robi to, co robi w tłum. Tłum przyciska go, jest na brzegu i tłum tam. I może on chciał uczyć, może on chciał po prostu odchodzić, trochę dać sobie przestrzeni, bo nie było tego. I widzimy to w różnych momentach w jego służbie, że on oddala się od tłumu. Nie odpowiada na oczekiwania tłumu. Dystansuje się w miarę od tej presji, która jest wokół niego, kiedy ludzie próbują go w jakiś sposób naciągać. to w tym momencie on raz po raz odchodzi od sytuacji. I wydaje mi się, że więcej niż to robi w tej chwili. To on nie tylko odsuwa się od tłumu. Jedni też akcentują, że będąc na łódce, to mógł, no, był bardziej słyszalny dla tego tłumu. Możliwe. Ale wydaje mi się, że on tworzył coś twórczego. Że z tej codziennej sytuacji on inicjuje coś, co jest twórcze. Coś, co może ich uczyć. Co może pociągać ich. Nie tylko słowami, ale teraz czynami też. On kreuje platformę dla swojego nauczania. Kreuje platformę dla swojego działania. I on pewnie wiedział, co on zamierza za chwilę zrobić. I nie powinniśmy się zdziwić, że potężny Bóg, który stwarzał wszechświat, który tworzy nowe kwiatki, który tworzy nowonarodzonych dzieci, który panuje nad tym całym wszechświatem, tworzył niesamowite piękno. Nie powinniśmy się zdziwić, że kiedy ten Bóg zjawia się na ziemi ze swoją wieczną mocą, że zdarzają się cuda. To nie powinno nas dziwić. Nie powinniśmy czuć się niekomfortowo. Jak to możliwe? Możliwe, bo to jest Bóg, potężny Bóg, wszechmogący Bóg, który tworzy to piękno wokół nas. Więc Jezus stwarza platformę i Jezus używa ten moment w swoim życiu, żeby doprowadzić do nauczania, do cuda i do tego, żeby pociągać Szymona i innych uczniów przyszłych za sobą. I on zaczyna kreatywnie, nie tylko kreuje platformę, ale kreuje nauczanie. On uczy kategoriami, które Piotr jako rybak i jego koledzy mogli rozumieć. Jeżeli rozmawiamy z piłkarzami, to o piłce, żołnierzami, to obrazy o wojnie. Do rolników to Jezus przemawiał z słownictwem rolników. Więc tu on przemawia do rybaków, że oni staną się rybakami ludzi. Możemy to różnie rozumieć, ale to jest skojarzenie, to jest obraz, który on zostawia w ich głowach. Rybak ludzi. I wydaje mi się, że tego się uczy od Jezusa, jak on uczy, że uczy twórczo, uczy obrazami, przemawia do ludzi w ich interesach, o ich sprawach, ich języku. I on tu też reprezentuje Boga, który może robić wszystko i może robić wszystko teraz. Nie wiem jak wy, ale jak myślę o moim życiu, to mogę przeoczyć cuda, które mają miejsce w moim życiu. I to są wielkie cuda. Jak zacząłem trochę podsumować te cuda, przygotując się na dziś. Cuda, że Bóg dał nam trójkę dzieci, że dał nam czwórkę wnuków. Wczoraj wnuk miał ranę tu w palcu i parę godzin już było po wszystkim. Myślę, czy zauważamy to? To, co jest cudowne wobec nas, to zdrowie, które wraca do nas, kiedy upadamy. Ja czasami się dziwię, jak patrzę na starszych ludzi i wiem trochę o ich przeszłości, co oni przeszli, w jakich momentach byli, kiedy nie widać było, jak przejść, jak przeżyć. jak siebie karmić czasami, jak bywam w biedniejszych stronach. I jednak lata później funkcjonują. Jakoś funkcjonują. Poszło. Nie wiadomo jak. Ja mogę też powiedzieć, że w dziedzinie finansowej jestem daleko od Ewangelii sukcesu, jak dobrze wiecie. Natomiast uważam, że Bóg też czynił cuda w naszych finansach. Jako byłem 20 lat prezesem Arki w tym mieście, jak wiecie, czasami mieliśmy taki budżet na początku roku, że myślałem, Panie Boże, jak Ty nie ratujesz, to my nie przetrwamy. Nie ma racjonalnych, logicznych przyczyn, dlaczego byśmy mieli ten rok przeżyć. I nie rok było tak. I jednak jeszcze działa. Jednak za każdym razem, nawet bez mojej wiedzy, te rachunki, czy ta księgowość się balansowało. Mogę powiedzieć o naszych finansach, że chociaż żyjemy jako misjonarze, to my nie prosiliśmy ludzi o finansach przez 35 lat. Ani razu nie prosiłem nikogo o wsparcie dla siebie. A jako żyję. I nie na krawędzi nędzy. I oczywiście każdy jest inny. Bóg ma inny plan dla każdego z nas i zdaje sobie z tego sprawę. W tej chwili jeden z projektów Misji Nawstów, w który jestem zaangażowany, potrzebowaliśmy 110 tysięcy dolarów na ten projekt. I myślałem, Panie Boże, jak 110 tysięcy można znaleźć? No i mogę powiedzieć, że już mamy ponad 80 tysięcy dolarów. I to właściwie w ciągu 2-3 miesięcy. Nigdy nie przeżyłem tego, to nie jest codzienność w moim życiu. To nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko bardziej, żeby zachęcić każdego z nas, żeby zrobić rachunek. Co Bóg zrobił cudownego dla ciebie? Za co można być naprawdę wdzięczny, bo czasami po prostu nie zauważamy. Czasami to są zmiany w naszych dzieciach, których uczyliśmy przez lata i uderzyliśmy głowę o mur, a w pewnym momencie widzimy, o, dotarło. Coś się dzieje innego. Więc Bóg czyni, jestem pewny, że Bóg czyni cuda w twoim życiu i w moim. Tylko ja tego nie doceniam. Chciałbym to spektakularne, ale za każdym razem jak kwiatek się otwiera na wiosnę, jak ziemniaki, które tam sadziliśmy, zaczynają spuszczać swoje liście i znaki życia. No, jesteśmy świadkami takich cudów, każdy z nas. Bóg nie mówi, nie obiecuje za każdym razem, że ten rybak, modląc się o ryby, będzie miał tonę ryb. Że ten kibic, który kibicuje swój zespół, będzie zadowolony pod koniec 90 minut, jeżeli gorliwie będzie się modlił. Bóg tego nie obiecuje, ale wierzę w to, że Bóg czyni w naszym życiu cuda. I odpowiedź Piotra na to, to było, żeby paść na kolana, żeby powiedzieć, Panie, odejdź ode mnie. Kim ja jestem? Nie zasłużyłem na to. Jestem ciekaw, co my powiemy, kiedy zobaczymy Jezusa po raz pierwszy, patrzymy Mu w oczy. Co my zrobimy? Co zrobisz, jak tu masz Jezusa przed oczyma? Nie wiem, co zrobię, ale pierwszy raz się zastanawiałem nad tym, myśląc o dzisiejszym kazaniu. Idziemy dalej.
Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił, a on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się.
Jezus, jak dobrze wiemy, nie był takim, który się bał władzy, który nie był gotowy podnieść głos w odpowiednim momencie i robić swoje w odpowiednim momencie. Natomiast ciekawy wątek tu jest, że on wysyła tego uzdrowionego trędowatego, żeby ofiarował, złożył ofiarę dla kapłanów jako świadectwo dla nich. To jest tu powiedziane. Świadectwo dla nich. Więc Jezus nie szuka tu konfrontacji, z tego wyniknie z władzami religijnymi. On nie oczekuje od tego człowieka, żeby on teraz żył w opozycji do istniejącego status quo. On ma być świadectwem w ich mniemaniu. I trochę to przypomina mnie inne fragmenty, jak Paweł, który obrzeza Tymoteusza dla Żydów, wśród których on służy. Gdzie Paweł uczy o tym, żebyśmy nie czynili przeszkody dla naszych słabych braci, wykorzystując swoją wolność nachalnie. Myślę o tym dla siebie, nie? Z COVID-em i z zaszczepieniami. Nie jestem wielkim zwolennikiem tych zaszczepień. Natomiast wiem, że jedni panikują, wiedzy bardzo przyłożą nacisk na to. Więc jak w tym momencie mam reagować w taki sposób z szacunkiem, z umiarkowaniem, nie rażąc ludzi specjalnie, niepotrzebnie? I jeżeli żyjemy w cudzej kulturze, religijnej kulturze, jak żyjemy w katolickim kraju, w muzułmańskim kraju, w prawosławnym kraju, w buddystycznym kraju, jak mamy się dostosować? Jak mamy brać pod uwagę istniejące przekonanie, zwyczaje? Czy mamy wyrazić swoją niezależność, swoją inność, wyższą inność? Czy mamy myśleć o tym, w jaki sposób być świadectwem dla nich? W ich rozumieniu, szanując ich, nie wywołując specjalnie negatywnej reakcji. Takie zło czy gniew może powstać niepotrzebnie między nami a kulturą, w której żyjemy. Widzimy tu, że tłum zbiera się wokół Jezusa. Chce, żeby on robił więcej. Chce, żeby wszystkich uzdrawiał. I widzimy, że Jezus tego nie robi. Znowu Jezus ma swoją wolę, swoją strategię, a lud po prostu interesuje się swoją strategią. Nie zastanawiają się nad tym, kim on jest. I kiedy presja jest, to wtedy Jezus odsuwa się znowu w miejsce, albo w cichym miejscu, w górach. I ludzie go szukali. Jego uczniowie go szukali. Ale on się nie dał prowokować ani odprowadzić od swoich celów. Idziemy dalej.
Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy nim faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powały spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusem. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się grzechy twoje, czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.
Okej. Jeden z moich ulubionych tematów i fragmentów, i pewnie słyszeliście jedni z was ode mnie na ten temat. Czego możemy się uczyć tu o Jezusie? Wydaje mi się, że to jest kluczowa, to jest po angielsku, przepraszam, teraz widzę to. To jest kluczowy klucz, tak mi się wydaje, w ewangelizacji, w dotarciu do ludzi. Jezus najpierw, patrząc na sytuację, że oni oczekują uzdrowienia, on dobrze wiedział o tym, ale jego reakcja jest: twój synu, twoje grzechy są przebaczone. Więc on nie odpowiada na tą materialną potrzebę, na tą odczuwalną potrzebę tych ludzi. Oni chcieli uzdrowienia, on im dał przebaczenie grzechów. I to wywołało w nich oburzenie. Kim on jest w ogóle? Tylko Bóg może przebaczyć grzechy. I Jezus patrzy na ten brak wiary, patrzy na wiarę tych, którzy przynieśli tego sparaliżowanego. I pyta ich, co jest łatwiej: powiedzieć, grzechy są twoje są przebaczone, czy powiedzieć, wstań i idź. No łatwiej to jest na pewno, żeby powiedzieć, grzechy są przebaczone. Trudniej jest, żeby stał i szedł. I Jezus potem mówi: okej, żebyście wiedzieli, cofnę się o krok, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc, ma autorytet, żeby odpuścić grzechy, powiem ci, wstań i idź. Więc innymi słowami, żebyście zrozumieli, że ja mogę rozwiązać wasze potrzeby duchowe, które nie odczuwacie, nie rozumiecie, to zrobię to, co zrozumiecie. Odpowiem na wasze odczuwane potrzeby. I tu, wydaje mi się, jest wielka lekcja dla nas misyjnie. Czy tu czynimy cuda, czy nie czynimy? Czy Jezus czyni cuda przez nas, czy nie? To jest, że każdy z nas ma wokół siebie ludzi z potrzebami. Odczuwanymi potrzebami. Jedni są głodni, drudzy są bez pracy, inni są w depresji, inni nie mają przyjaciół, inni nie wiedzą, co z sobą zrobić, inni są zgubieni w życiu i tak dalej. Ludzie mają multum takich odczuwanych przez nich potrzeb. I odpowiedź dla nich to nie jest: Jezus jest twoim królem. Odpowiedź jest, to jest może drugi krok, ale pierwszy krok to jest: jak ja mogę pomóc? Jak mogę pomóc temu człowiekowi w swojej potrzebie? Żeby on zrozumiał, ona zrozumiała. Żeby budować ten most zaufania. I w tym momencie przez ten most mogę iść również ze słowami, nie tylko z czynami. Zachęcam nas, żebyśmy patrzyli na ludzi i patrzyli na ich potrzeby jako okna i drzwiami dla Ewangelii. Ale jeżeli człowiek jest głodny, on potrzebuje nie Jezusa, tylko jabłka, bułki i potem Jezusa. Ale jak będzie głodny, to prawdopodobnie nie słucha nas, jak będziemy mówili o Jezusie. Idziemy dalej. Ostatni urywek.
Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wówczas oni rzekli do niego: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do niego: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Odpowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
Jak patrzymy na te reakcje ludzi do Jezusa, do tego, co on przedstawia, właściwie widzimy dwie grupy. Jedna grupa to są ci, którzy zbierają podatki, ci, którzy są paraliżowani, ci, którzy są trędowatami, ci, którzy są biednymi, chorymi, są grzesznikami. Oni są świadomi swojego grzechu. Oni są bez nadziei. Oni się upamiętają. Oni są uniżeni. To jest jedna grupa ludzi. I wiadomo, jak oni na Jezusa reagują. Oczywiście często w egoistyczny sposób, ale jednak uznają, przyznają się do potrzeby. A druga grupa, którą widzimy, to są faryzeusze, to są saduceusze. To są nauczyciele prawa. To są pisarze. To są ludzie, którym się powodzi. To są bogaci ludzie z reguły. Pewni siebie. To są ludzie, którzy w dodatku do prawa mojżeszowego dodali swoje ludzkie prawa, które wymagają od ludzi. To są ludzie, którzy nie widzą Jezusa i zbawienia, bo muszą je się upamiętać. I oni skupią się nie na prawdę, tylko na swój system uwierzeń, który jest w jakimś mierze oparty o prawdę, ale który jest lekko pokręcony. I wymagają również swoje dodatki od ludzi. Więc Jezus stanowi dla nich problem, zagrożenie dla tego systemu, który budowali. Niedawno temu w Wielkiej Brytanii jeden z naszych liderów politycznych brał ślub po raz trzeci. Ma już dwie kobiety, po rozwodzie jest z nimi. I ten trzeci ślub brał w katolickim kościele. I w prasie było o tym, tym bardziej, że ma multum dzieci od tych tamtych kobiet i może od innych. Więc kolorową przeszłość ma. Ludzie nawet nie wiedzą, jak kolorową. Ale miał ślub prywatnie w kościele katolickim. Prasa do tego doszła. I pytała księdza, no jak to możliwe, że tu rozwodnik tak sławny jak on i przyjęliście go? Jak to możliwe? I myślałem, no to jest okazja na Ewangelia teraz. Odpowiedź było ze strony tego księdza, no te pierwsze dwa śluby nie brał w katolickim kościele. Więc nie uznajemy tamtych dwóch ślubów. To tak naprawdę katolicki Kościół teraz uznaje to jako prawdziwe małżeństwo. I myślałem, no ciekawy, nie? Jak typowy ateista Anglii, i Anglia jest pełna ateistów, jak ma zrozumieć sprawa ślubu, słuchając taką logikę? Jak mają znaleźć prawdę w takim systemie? To jest tak daleko od Bożej prawdy, że ręce opadają. To nie jest wszystko w Wielkiej Brytanii źle. Cytuję jeden z ostatnich produkcji ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Cytuję, według tego, co głosi Pismo Święte, aby zostać zbawionym, należy być ochrzczonym na podstawie wyznania wiary. To nie są katolicy, to są ludzie, których znamy. Wiele wspólnot się podpisało pod tym. Cieszę się, że ta wspólnota nie wiem, czy nieświadomość, czy celowo, ale chwała Bogu. Więc według wielu, jeżeli w ogóle czytali to wydawnictwo, i według wielu sola wiary już nie istnieje. Teraz jest sola wiary plus chrzest na podstawie wyznania wiary. To jest podpisane przez wiele, wiele protestanckich zborów w Polsce w 2021 wieku, roku. Więc mamy do czynienia z rzeczami, które są blisko prawdzie, ale jednak nie są prawdą. I to był problem dla faryseuszy. Oni budowali system, który był blisko prawdzie, ale jednak nieprawda, i prowadzący ludzie ostatecznie w błąd. I kiedy biblijna prawda przychodzi do takiego gulaszu ludzkich regułów i Bożych reguł, jakichś pobożnie brzmiących argumentów, kiedy ta prawda biblijna przychodzi, to nie dziwmy się, że powoduje oburzenie dla przywódców, którzy mają budowali inny system. I im więcej ludzie powtarzają te niby prawdy, im bardziej stają się oni normalni, tak normalne, jak żaba w gorącej wodzie, że już nikt nie kwestionuje tego. A, rzeczywiście, trzeci ślub, dwa nie byli w kościelnym budynku, okej. Jakaś tam logika jest w tym. Przyjmujemy to. Ale zobaczcie, jak czyli Jezus i prawda Jego jest zagrożeniem dla takiej grupy. Natomiast dla innej grupy, tych, którzy zbierali podatki na przykład, jak Lewi, oni reagowali tym na to, że zostawili wszystko. I chciałbym się zachęcić nas na koniec takiego pytania. Nie? Co to znaczy? I Piotr, Szymon Piotr, zostawił wszystko. Jego koledzy nad Morzem Galilejskim zostawili wszystko. Lewi zostawił wszystko. I pod koniec, może to była celebracja nie tylko Jezusa, jak tu jest wspomniane, ale celebracja Jego dojścia do uczniostwa, że już się wybiera w dalekie strony, on zbierze swoich kumpli z fachu i tam ma świadectwo przed nimi. I zauważmy Jezusa ostatnia reakcja. Ja przyszedłem nie dla tej grupy sprawiedliwych w swoich oczach, tylko dla tej grupy, która ma wykruszone serce, które się upamiętał. Ale Jezus podsumuje pod koniec swoje problem z jego nauczania, że to jest nowe wino. I on zdaje sobie sprawę z tego, że dla wielu, którzy są przyzwyczajeni do starego wina, do tego wina, które mieli dotychczas, to nowe wino nie smakują, nie mogą tego przejąć. No ale próbując przejąć to w starych bukłachach, to pękną. Więc oni wolą w tym momencie to, co stare. I im starsi ludzie są, i myślę, że widzimy to w tym kraju między innymi, to w tym, co zaczęli i trwali przez dzieciństwo do nastolecia, do dojrzałości, jako dorosły człowiek, to jest to wino, które im smakuje. Oni to znają. Im dłużej będą w tym tkwić, im bardziej będą to wino pić, to trudniej, coraz trudniej będzie im przyjąć coś, co rozwala te bukłaki. Faryzeusze już zaczynają czuć, że Jezus rozwala te stare bukłaki. I abyśmy byli ludźmi, którzy z jednej strony może rozwalili te stare bukłaki, ale żebyśmy byli przy tym pokorni i wrażliwi, tak jak wcześniej mówiłem. Amen.